Rozdział 40. Noc na jeziorze. Rozdział oparty na Ewangelii Mateusza, rozdział 14, wersy od 22 do 33. Na Ewangelii Marka, rozdział 6, wersy od 45 do 52. Oraz Jana, rozdział 6, wersy od 14 do 21. Siedząc na porosłej trawą równinie, w mroku wiosennego wieczoru, lud jadł pokarm dostarczony przez Chrystusa. Słowa, które usłyszeli tego dnia, doszły do nich jak głos Boga. Dzieła uzdrowienia, których byli świadkami, posiadały taki charakter, że dokonać ich mogła tylko boska moc. Ale cud chlebów przemówił do wszystkich w tej ogromnej rzeszy. Wszyscy byli uczestnikami jego dobrodziejstwa. Za dni Mojżesza Bóg karmił Izraela manną na pustyni. A kto to był, który nakarmił ich tego dnia, jak nie ten, którego Mojżesz przepowiedział? Żadna ludzka moc nie mogłaby z 5 chlebków jęczmiennych i 2 małych ryb stworzyć pokarmu wystarczającego do nakarmienia 1000 głodnych ludzi. I mówili do siebie nawzajem: to jest prawdziwie ten prorok, który miał przyjść na świat. Owo przekonanie wzmacniało się przez cały dzień. Ten koronujący akt był zapewnieniem, że długo oczekiwany Wybawiciel znajdował się wśród nich. Nadzieje ludu sięgały coraz wyżej. Oto ten, który uczyni Judeję ziemskim rajem, krajem opływającym mlekiem i miodem. On może spełnić każde pragnienie. On może złamać moc znienawidzonych Rzymian. On może wyswobodzić Judę i Jerozolimę. On może leczyć żołnierzy, którzy zostaną ranni w bitwie. On może zaopatrywać całe armie w żywność. On może podbić narody i dać Izraelowi panowanie, do którego od dawna dążono. W swoim entuzjazmie lud był gotowy natychmiast ukoronować go królem. Widzieli, że on nie starał się przyciągnąć uwagi ani zapewnić sobie czci. W tym był zupełnie inny niż kapłani i przełożeni. I obawiali się, że nigdy nie powoła się na swoje prawo do tronu Dawidowego. Naradziwszy się wspólnie, ustalili, że go porwą i ogłoszą królem Izraela. Uczniowie zjednoczyli się z tłumem w oświadczeniu, że tron Dawida jest prawowitym dziedzictwem ich mistrza. Mówili, że to skromność Chrystusa jest tym, co skłania go do odrzucenia takiego zaszczytu. Niech lud wywyższy swego Wybawiciela. Niech aroganccy kapłani i przełożeni zostaną zmuszeni do uczczenia tego, który przyszedł odziany w autorytet Boga. Z zapałem ustalili spełnienie swojego zamiaru. Jednak Jezus widział, co zostało zapoczątkowane, i rozumiał, jak oni nie byli w stanie tego zrozumieć, co byłoby wynikiem takiego posunięcia. Już wtedy kapłani i przełożeni polowali na jego życie. Oskarżali go o odciąganie od nich ludu. Próba umieszczenia go na tronie pociągnęłaby za sobą przemoc oraz powstanie i dzieło duchowego królestwa byłoby utrudnione. Niezwłocznie należało powstrzymać ten rozwój. Wzywając uczniów, Jezus kazał im wsiąść do łodzi i natychmiast wrócić do Kafarnaum, aby on pozostał i odprawił lud. Nigdy wcześniej polecenie Chrystusa nie wydawało się tak niemożliwe do spełnienia. Uczniowie od dawna żywili nadzieję, że za sprawą ruchu ludowego Jezus zostanie wprowadzony na tron. Nie mogli znieść myśli, że cały ten entuzjazm miałby spełznąć na niczym. Tłumy, które gromadziły się na obchody Paschy, pragnęły ujrzeć owego nowego proroka. Jego naśladowcom wydawało się to dobrą sposobnością do umieszczenia ich umiłowanego mistrza na tronie Izraela. W zapale tej nowej aspiracji trudno było im odejść samym i odstąpić od Jezusa na tym opustoszałym brzegu. Sprzeciwiali się temu ustaleniu, ale Jezus obecnie przemówił z autorytetem, jakiego nigdy wcześniej wobec nich nie wykazywał. Wiedzieli, że dalszy sprzeciw z ich strony byłby zbyteczny i w milczeniu skierowali się w stronę morza. Obecnie Jezus nakazał rzeszy rozejść się, a jego postawa jest tak zdecydowana, że nie ośmielają się sprzeciwiać. Słowa uwielbienia i wywyższenia zamierają na ich ustach. Ich kroki zostają zatrzymane w samym akcie powstania, aby go pochwycić, a radosne, pełne zapału spojrzenie znika z ich oblicza. W tym tłumie są ludzie o silnym umyśle i wielkiej stanowczości. Jednak królewska postawa Jezusa, a także jego nieliczne, spokojne słowa nakazu, stłumiły wzburzenie i udaremniły ich zamiary. Rozpoznali w nim moc, będącą ponad wszelką ziemską władzą, i bez pytania podporządkowali się mu. Gdy Jezus pozostał sam, wszedł samotnie na górę, aby się modlić. Godzinami błagał Boga. Te modlitwy nie były za Niego, ale za ludzi. Modlił się o moc do objawienia ludziom boskiego charakteru Jego misji, aby szatan nie zaciemnił ich zrozumienia i nie wypaczył ich umiejętności oceny. Zbawiciel wiedział, że dni Jego osobistej służby na ziemi prawie dobiegły końca i że niewielu przyjmie Go jako swojego Odkupiciela. W męce i walce duszy modlił się za swych uczniów. Mieli oni zostać poddani bolesnej próbie. Ich długo żywione nadzieje, oparte na powszechnym zwiedzeniu, miały doznać zawodu w najbardziej bolesny i upokarzający sposób. Zamiast wyniesienia go na tron Dawida, mieli być świadkami jego ukrzyżowania. To miała być faktycznie jego prawdziwa koronacja. Jednak oni tego nie dostrzegali i w konsekwencji miały przyjść na nich silne pokusy, które byłoby im trudno rozpoznać jako pokusy. Bez Ducha Świętego, mającego oświecić umysł i rozszerzyć zrozumienie, wiara uczniów doznałaby niepowodzenia. Jezusowi sprawiało przykrość, że ich wyobrażenia o Jego Królestwie były aż w tak wielkim stopniu ograniczone do doczesnego wywyższenia i zaszczytu. Wielkie brzemię za nimi ciążyło na Jego sercu i zanosił swe błagania w gorzkiej udręce i łzach. Uczniowie nie od razu odpłynęli od brzegu, jak nakazał im Jezus. Czekali jakiś czas, mając nadzieję, że przyjdzie do nich. Gdy jednak zobaczyli, że szybko robiło się ciemno, wsiedli do łodzi i wyruszyli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Opuścili Jezusa z niezadowolonymi sercami, bardziej niecierpliwi wobec Niego niż kiedykolwiek wcześniej od czasu uznania Go za swego Pana. Szemrali, dlatego że nie pozwolono im ogłosić Go królem. Obwiniali się za tak łatwe ustąpienie Jego poleceniu. Wnioskowali, że gdyby byli wytrwalsi, mogliby osiągnąć swój cel. Niewiara opanowywała ich umysły i serca. oślepiło ich umiłowanie zaszczytów. Wiedzieli, że Jezus był znienawidzony przez faryzeuszy, więc gorąco pragnęli ujrzeć Go wywyższonego, tak jak sobie wyobrażali, że powinien zostać wywyższony. Być we wspólnocie z nauczycielem, który potrafił czynić potężne cuda, a mimo to zostać napiętnowanymi jako zwodziciele, było próbą, którą trudno im było znieść. Czy zawsze mieli być uważani za naśladowców fałszywego proroka? Czy Chrystus nigdy nie zaznaczy swego autorytetu jako król? Dlaczego On, który posiadał taką moc, nie objawił siebie w swym prawdziwym charakterze i nie uczynił ich drogę mniej bolesną? Dlaczego nie uratował Jana Zanurzyciela przed brutalną śmiercią? Tak rozumowali uczniowie, aż sprowadzili na siebie wielką duchową ciemność. Pytali się, czy Jezus mógłby być samozwańcem, jak utrzymywali faryzeusze? Uczniowie byli tego dnia świadkami cudownych dzieł Chrystusa. Zdawało się, że niebo stąpiło na ziemię. Pamięć o tym niezwykłym, wspaniałym dniu powinna była napełnić ich wiarą i nadzieją. Gdyby wspólnie rozmawiali o tych sprawach, czerpiąc z obfitości serca, nie popadliby w pokusę. Jednak rozczarowanie pochłonęło ich myśli. Nie zważano na słowa Chrystusa. Zbierzcie ułomki, żeby nic nie zginęło. Były to godziny wielkiego błogosławieństwa dla uczniów, ale oni zupełnie o nim zapomnieli. Znajdowali się pośród wzburzonej wody. Ich myśli były niepogodne i nieuzasadnione, więc Pan dał im coś innego, aby dotknęło ich duszę i zajęło ich umysły. Bóg często czyni to, gdy ludzie stwarzają sobie brzemiona i kłopoty. Uczniowie nie mieli potrzeby, aby wywoływać niepokój. Właśnie zbliżało się zagrożenie. Nadciągała na nich gwałtowna burza, a oni nie byli na nią przygotowani. Było to nagłym przeciwieństwem, gdyż dzień był idealny. I gdy uderzył w nich wicher, lękali się. Zapomnieli o swoim niezadowoleniu, niewierze i zniecierpliwieniu. Wszyscy działali, aby powstrzymać łódź przed zatonięciem. Był jedynie niewielki dystans do przemierzenia morzem z Betsaidy do miejsca, w którym spodziewali się spotkać Jezusa. I przy normalnej pogodzie podróż wymagała tylko kilku godzin. Ale teraz byli znoszeni coraz dalej od punktu, do którego zdążali. Do czwartej straży nocnej trudzili się przy wiosłach. Wówczas wycieńczeni mężczyźni porzucili zmagania. W burzy i ciemności morze nauczyło ich własnej bezradności i zapragnęli obecności Mistrza. Jezus nie zapomniał o nich. Ten, który na brzegu pełnił straż, widział tych przybitych strachem mężów walczących z nawałnicą. Ani przez chwilę nie stracił z oczu swych uczniów. Jego wzrok z najgłębszą troską śledził miotaną przez sztorm łódź z jej cennym ładunkiem, gdyż ci ludzie mieli zostać światłością świata. Jak matka w troskliwej miłości czuwa nad swoim dzieckiem, tak współczujący mistrz czuwał nad swymi uczniami. Gdy ich serca były poddane, ich nieświęte aspiracje poskromione i w pokorze modlili się o pomoc, została im ona dana. W owej chwili, gdy uważali siebie za zgubionych, blask światła ujawnił tajemniczą postać zbliżającą się do nich po wodzie. Jednak oni nie wiedzieli, że to Jezus. Tego, który przyszedł im na pomoc, uważają za wroga. Opanowuje ich strach. Ręce o muskułach jak żelazo, które trzymały wiosła, puściły chwyt. Łódź kołysała się pod dyktando fal. Wzrok wszystkich przykuty był do tej zjawy człowieka idącego po białogrzbietych falach spienionego morza. Myślą, że to urojenie, które zapowiada ich zniszczenie, i ze strachu krzyczą. Jezus posuwa się naprzód, jakby chciał ich ominąć, ale oni go rozpoznają i wołają, błagając o pomoc. Ich umiłowany mistrz odwraca się. Jego głos uspokaja ich trwogę. Ufajcie, to ja jestem. Nie bójcie się. Skoro tylko byli w stanie uznać ten cudowny fakt, Piotr nie posiadał się z radości. Jakby ledwie mógł jeszcze uwierzyć, zawołał: Panie, jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on powiedział: przyjdź. Patrząc na Jezusa, Piotr szedł bezpiecznie. Ale gdy w zadowoleniu z siebie spoglądał w stronę swoich towarzyszy w łodzi, jego oczy były odwrócone od Zbawiciela. Wiatr był gwałtowny. Fale spiętrzyły się wysoko i nadpłynęły wprost między niego a mistrza, więc się zląkł. Na chwilę Chrystus był ukryty przed jego widokiem, a jego wiara ustąpiła. Zaczął tonąć. Ale podczas gdy fale porozumiewały się ze śmiercią, Piotr podniósł swój wzrok ponad wzburzoną wodę i skupiając go na Jezusie zawołał: Panie, ratuj mnie! Od razu Jezus chwycił wyciągniętą rękę, mówiąc: O, małowierny, dlaczego zwątpiłeś? Idąc obok siebie, dłoń Piotra znajdowała się w dłoni jego mistrza. Weszli razem do łodzi. Jednak obecnie Piotr był poddany i milczący. Nie miał żadnego powodu do wynoszenia się ponad swych towarzyszy, gdyż wskutek niewiary i samowywyższenia prawie stracił swoje życie. Gdy odwrócił wzrok od Jezusa, utracone zostało oparcie dla nóg i tonął pośród fal. Gdy spadają na nas problemy, jak często jesteśmy jak Piotr. Patrzymy na falę, zamiast zachować nasz wzrok utkwiony na Zbawicielu. Nasze stopy ześlizgują się i dumna woda przemieszcza się ponad naszą duszą. Jezus nie kazał Piotrowi przyjść do siebie, aby zginął. On nie powołuje nas do naśladowania go, a potem nas porzuca. On mówi: nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem, do mnie należysz. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię, bo ja jestem Pan, twój Bóg, święty izraelski, twój Zbawca. Z Księgi Izajasza. Jezus czytał w charakterach swych uczniów. Wiedział, na jak ciężką próbę miała być wystawiona ich wiara. W tym zajściu na morzu pragnął on ukazać Piotrowi jego własną słabość. Pokazać, że jego bezpieczeństwem było nieustanne spoleganie na boskiej mocy. Tylko wtedy mógł bezpiecznie chodzić wśród burz pokus, gdy w zupełnej nieufności względem siebie polegał na Zbawicielu. Piotr był słaby właśnie w tym, w czym uważał się za silnego. I dopiero gdy dostrzegł swoją słabość, mógł uświadomić sobie potrzebę spolegania na Chrystusie. Gdyby uprzednio przyswoił sobie lekcje, które Jezus starał się go nauczyć w tym doświadczeniu na morzu, nie odniósłby porażki, kiedy przyszła na niego wielka próba. Dzień po dniu Bóg uczy swe dzieci. Przy pomocy okoliczności codziennego życia przygotowuje je, aby odegrały swoją rolę na tej większej scenie, do której wyznaczyła je jego opatrzność. To właśnie wynik codziennej próby jest tym, co określa ich zwycięstwo bądź porażkę w bardzo krytycznym momencie życia. Ci, którzy nie uświadamiają sobie swojej nieustannej zależności od Boga, zostaną zwyciężeni przez pokusę. Możemy teraz przypuszczać, że nasze stopy stoją bezpieczne i że nigdy się nie zachwiejemy. Możemy z przekonaniem powiedzieć: wiem, w kogo uwierzyłem. Nic nie może podważyć mojej wiary w Boga i Jego Słowo. Jednak szatan planuje wykorzystać nasze dziedziczone i kultywowane cechy charakteru, a także zaślepić nasze oczy na własne niedostatki i wady. Tylko dzięki uświadomieniu sobie naszej własnej słabości i wytrwałemu spoglądaniu na Jezusa możemy kroczyć bezpiecznie. Ledwo Jezus zajął miejsce w łodzi, a ustał wiatr, i natychmiast łódź przypłynęła do ziemi, do której płynęli. Po tej przejmującej strachem nocy nastało światło świtu. Uczniowie i inni, którzy również byli na pokładzie, z wdzięcznymi sercami skłonili się do stóp Jezusa, mówiąc: naprawdę jesteś Synem Bożym.